historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, rozstrzygniemy ostatecznie, któż był większym ojcem odzyskania niepodległości, Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. Oczywiście to żarty, dlatego że to jest spór nierozstrzygalny, ale fakt jest taki, że tak jak Polska podzielona na dwie frakcje już funkcjonuje od jakiegoś czasu, tak w sumie i ten podział pomiędzy Polakami można przeprowadzić na tych, którym bliższa jest idea Romana Dmowskiego i tych, którym bliżej jest do marszałka Józefa Piłsudskiego. A obie postacie, obie wizje niepodległej Polski, jakie mieli obaj ojcowie niepodległości 1918 roku, przybliży nam dzisiejszy gość. Profesor Jan Żaryn, senator, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczny, autor i współautor kilkunastu książek, redaktor naczelny miesięcznika Sieci Historii. I tu już muszę przestać, bo tak bym mogła jeszcze prawdopodobnie przez 15 minut. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Taki mam bogaty życiorys, mówi
tak,
pani.
Tak, to prawda. Panie profesorze, więc jak to było z tymi ideami, z tymi pomysłami na niepodległą Polskę u obu tych polityków?
No muszę powiedzieć od razu, że bliższa mi jest ewidentnie osoba Romana Dmowskiego w tym sporze. W
związku Ale to tak z tym, pod poznaniaków?
Też, bo ja też stąd. Moja rodzina spod Trzemeszna, tam były majątki w Kruchowie. Ten dwór ostał się do tej pory zresztą, więc mam wielki sentyment do Wielkopolski. Ale oczywiście sam już tych czasów nie pamiętam, bo urodziłem się w 1958 roku w Warszawie i jestem warszawiakiem. Natomiast niewątpliwie Wielkopolanie na pewno w pamięci mają bardziej także Romana Dmowskiego niż Józefa Piłsudskiego, bo niewątpliwie to działacze narodowej demokracji uczynili najwięcej dla tego, by Wielkopolska znalazła się w Polsce odrodzonej i tak, żeby powstanie wielkopolskie wygrało. Roman Dmowski nie przez przypadek po wojnie otrzymał tytuł honorowy, doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, także stworzonego zresztą w dużej mierze przez polską inteligencję, pracowników naukowych, którzy no, mieli orientację także narodową. Kolejni rektorzy, czy raz z ostatnim rektorem przedwojenno-powojennym, Stefanem Dąbrowskim, ale także z profesor Stanisław Kasznica senior, ojciec z kolei Stanisława Kasznicy juniora, czyli ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych. To jest ta elita wielkopolska, która tutaj była i która rzecz jasna miała olbrzymi wpływ na to, że Wielkopolska stała się częścią Polski odrodzonej i stała się na dodatek tym no jednym z najważniejszych obszarów Rzeczpospolitej, bez której to Wielkopolski, jak wielokrotnie Roman Dmowski to powtarzał, podobnie jak bez Pomorza i bez Śląska, nie byłoby suwerenności. Byśmy może i byli jakimś państewkiem w Mitteleuropie, w projekcie niemieckim, ale zwycięzcy, gdyby byli to Niemcy i Austriacy, to nie daliby nam tej niezbędnej suwerenności, tylko pozostawiliby nas w tym zaścianku europejskim w postaci obszaru Księstwa Warszawskiego. A zatem to niewątpliwie wizja Romana Dmowskiego okazała się być i właściwszą, i skuteczniejszą. Dlaczego? Dlatego, że postawił na słuszną tezę wyjściową. On o niej napisał już w dziele, które wyszło w 1908 roku, Rosja, Niemcy, kwestia polska. I tam napisał takie zdanie i myśl fundamentalną, że żeby Polska odzyskała niepodległość, to muszą być pokonane Niemcy. Dla niego to było oczywiste. Z perspektywy właśnie tej definicji suwerenności narodu i państwa. Nie będzie państwa suwerennego polskiego, jeżeli nie zostaną pokonane Niemcy. I w czasie I wojny światowej niewątpliwie czynił wszystko, co mógł, żeby znaleźć się wśród tych potencjalnych zwycięzców nad Niemcami. A więc najpierw wybrał Rosję, a gdy w 1915 roku okazało się, że Rosja nie jest zdolna do pokonania Niemców, Rosjanie zostali wypchnięci z głównych ziem polskich, czyli z Królestwa Kongresowego, no to natychmiast wyjechał na zachód i tam szukał kontaktu z Wielką Brytanią, uznając, że z kolei Wielka Brytania to jest to państwo, które jest najmniej zobowiązane wobec Rosji w odróżnieniu od Francji. W tym samym czasie, w 16 już roku, będzie Ignacy Jan Paderewski w Stanach Zjednoczonych. Z kolei docierał do prezydenta Wilsona, który miał jeszcze mniej zobowiązań wobec Rosji, a dopiero szykował się do wejścia do wojny. Więc tam sprawa polska powinna zostać poruszona. I ci politycy powoli, powoli, aż w 1917 roku znaleźli się ostatecznie przede wszystkim we Francji, jako Komitet Narodowy Polski, który powstał w sierpniu 1917 roku, ponieważ po rewolucji rosyjskiej z kolei, już tej lutowej, Rosja okazała się być tak słabym podmiotem, że i Francja już przestała czuć się zobowiązana wobec tego sojuszu francusko-rosyjskiego, który stanowił przeciwwagę niemiecko-austriackiej dominacji na terenie środkowej Europy. I dzięki temu Francja stała się naszym głównym sojusznikiem, bo potrzebowała na wschodzie silnego państwa. Rosja przestała spełniać ten postulat francuskiej polityki. Narodziła się w związku z tym koncepcja wsparcia Wielkiej Polski. I koncept Wielkiej Polski, który narodził się w umyśle Romana Dmowskiego, będzie realizowany w dużej mierze rękami francuskimi. Nie dlatego, żeby Francuzi jakoś specjalnie nas kochali, tylko było to także w interesie Francji. Gdy wybuchnie powstanie wielkopolskie, tu w grudniu 1918 roku i Dowór Muśnicki przyjedzie z centralnych części Polski, żeby wspomóc powstańców, natychmiast konferencja wersalska zajmie się właśnie próbą rozwiązania konfliktu polsko-niemieckiego i dzięki Francuzom ten konflikt zostanie rozstrzygnięty na korzyść Polski, ponieważ dyplomacja francuska, wsparta dyplomacją Romana Dmowskiego w Wersalu, będzie zainteresowana, żeby Niemcy przegrali to powstanie i żeby oddali ziemię należne Polsce. Mając takiego sojusznika, będziemy mogli w związku z tym o sobie powiedzieć, gdy skończy się I wojna światowa, że zostaliśmy zwycięzcą w tej wojnie, zarówno politycznym, jak i militarnym. Zwycięzcą politycznym, bo mieliśmy reprezentację narodu polskiego, Komitet Narodowy Polski, który po powstaniu rządu Ignacego Jana Paderewskiego mógł stać się podmiotem uznanym międzynarodowo jako Polska niepodległa i dzięki temu mieliśmy tych dwóch delegatów na konferencji wersalskiej, czyli na konferencji, która tworzyła ład światowy po raz pierwszy od 1815 roku. I Polska, mimo że praktycznie jej jeszcze nie było na mapie Europy, w granicach późniejszych z 22 ostatecznie roku, to tym niemniej była już zwycięską. To jest fenomen w historii Polski. Warto to jednak Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Janowi Paderewskiemu oddać, bo to dzięki nim żeśmy byli tym politycznym zwycięzcą, a militarnym też. Dlatego, że Błękitna Armia, tylko ten wątek dokończę, Błękitna Armia, która powstała w zapisie podstawowym, dyplomatycznym, w porozumieniu między Francją a Rosją, co stanowiło dla Polski dyskomfort. Ale bardzo szybko Komitet Narodowy Polski dyplomatycznym zaangażowaniem potrafił wyłuskać tą Błękitną Armię z wojska francuskiego i stała się polską armią. Generał Józef Haller, gdy przybył szczęśliwie do Francji, został zaproszony do środka, do Komitetu Narodowego Polskiego jako członek tegoż komitetu i jako członek komitetu stanął na czele Błękitnej Armii. I Francuzi to zaakceptowali. Dzięki temu mieliśmy armię na najwyższym światowym poziomie, bo Francuzi ją wyposażyli. Myśmy nie mieli broni, nie mieliśmy samolotów, nie mieliśmy czołgów, nie mieliśmy artylerii, a Błękitna Armia miała. dzięki Francuzom. To jest ten zbiór podstawowych faktów związanych z życiem Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, które spowodowały te fakty, że miała Polska tą wielką nie tylko szansę, ale i ziszczoną szansę w przestrzeni międzynarodowej faktem, że wzięła udział Polska w I wojnie światowej i na dodatek znalazła się wśród zwycięzców.
Mam to rozumieć jako odpowiedź na taki trzykropek, który jest tak, w dlatego, listopadowym że, sieci historii, tak, w słowie wstępnym profesora, żebyśmy pamiętali, komu zawdzięczamy w pierwszym rzędzie.
Tak jest, ja bardzo szanuję Józefa Piłsudskiego i uważam, że to była wybitna postać, przede wszystkim dlatego, że w czasie I wojny światowej, począwszy od zorganizowania pierwszej kadrowej i wyjścia z pierwszą kadrową na teren Królestwa Polskiego, powiedział swoim żołnierzom, że wy jesteście wojskiem suwerennej Polski. I to było bardzo istotne z perspektywy tworzenia się Wojska Polskiego i suwerennie prowadzonej przez Piłsudskiego polityki. I nie mam co do tego cienia wątpliwości, że to tak jak i Dmowski i Paderewski, to był suwerenny polski polityk, który od początku wiedział, że tym horyzontem jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. Kłopot polega tylko na tym, że Piłsudski postawił na złego konia, to znaczy na wygraną w tejże wojnie Austriaków i Niemców. I sam oczywiście był niejako weryfikatorem tego swojego wyboru, ponieważ był za suwerennością Polski, to w odpowiednim momencie podejmował decyzje, które świadczyły o tym, że on jest w stanie traktować i Austrię i Niemcy także jako wrogów potencjalnych, mimo że był zobowiązany do trzymania z nimi jednej linii frontu, jako brygadier legionów, które stanowiły część wojsk austriackich. Świadomość tej suwerenności polegała na tym, że i utworzył Polską Organizację Wojskową, która była tą zbrojnym, tym ramieniem, który mógł zaistnieć i zaistniał w 18 roku jako jeden z podmiotów odzyskujących terytorium państwa polskiego i był w rękach Piłsudskiego ważnym instrumentem i także, rzecz jasna, ważną decyzją jego, bardzo rozsądną z perspektywy także jego własnej ambicji politycznej, no był kryzys przysięgowy, czyli zorientowanie się w rzeczywistości, że już Austriacy i Niemcy więcej Polakom poza aktem 5 listopada nie dadzą i nie chcą dać. I miał rację, dlatego że pokój brzeski, który zaistniał w lutym, w marcu 1918 roku, podpisany i z Ukrainą, i z Rosją bolszewicką, pokazywał rzeczywiste poglądy Niemiec na temat Mitteleuropy, natomiast na temat ułożenia tej struktury europejskiej na terenie środkowej części kontynentu, gdzie grupa państw buforowych miała nie stanowić zagrożenia dla Niemiec, tylko miały te państwa buforowe być ze sobą w konflikcie po to, żeby Niemcy byli siłą rozstrzygającą. I wśród tych buforków była Litwa, Ukraina i Polska, ale nie było miejsca dla Polski suwerennej. Dlaczego? Dlatego, że Europa Środkowa w mitteleuropejskim planie niemieckim miała stanowić dogodne i bezkonfliktowe terytorium do kontaktu Niemiec przez Austro-Węgry z Turcją, tak żeby Turcja była tym oknem na świat kolonialny, bo przecież Niemcy musieli widzieć swoje mocarstwowe położenie w kontrakcji do kolonialnych hegemonów, czyli Francji i Wielkiej Brytanii. I tu ta rzeczywistość wewnątrzeuropejska, niby malutka, ale była bardzo ważnym kamyczkiem, elementem tego całego układu, który Mitteleuropę wprowadzał w ogólnoświatowy pomysł na wygranie wojny przez Niemcy. I byłoby to dla nas fatalne. Dlatego też, wracając do Romana Dmowskiego, on już w połowie XVII roku napisał taki jeden z wielu, wielu memoriałów, ale jeden szczególnie cenny także dla dzisiejszej polityki, o Europie Środkowo-Wschodniej. Przekazał to Brytyjczykom, Francuzom. Dotarło to do wszystkich najważniejszych wówczas polityków Ententy, gdzie pisał, w skrócie rzecz ujmując, jeżeli Środkowa Europa będzie miała Gdańsk i Triest i on nie będzie w rękach niemieckich, mówiąc w skrócie, czy też niemieckich sojuszników, to są dwa okna na świat, na Bałtyk i na Morze Śródziemne, które jeżeli będą w rękach Wielkiej Polski i Europy Środkowej, to odbierzemy Niemcom panowanie nad tym ciągiem aż do kolonii i dzięki temu Francja i Wielka Brytania będą miały silnego sojusznika na wschodzie, który zablokuje niemiecką potęgę. I Francuzi to przyjęli do wiadomości. Ich plan I wojny światowej i rozwiązania I wojny światowej w postaci Kongresu Wersalskiego jest przepisaniem memoriału Romana Dmowskiego. Więc jak tutaj opowiadać, że nie mieliśmy wpływu wówczas na politykę światową? Nie mieliśmy państwa, nie mieliśmy de facto żadnej armii w 1914 roku, a udało się stworzyć nam politykę polską, która była częścią światowego projektu, który wygrał wojnę. I pod tym względem bez wątpienia Dmowskiemu i Paderewskiemu nikt nie może odebrać pierwszeństwa. Natomiast niech nikt nie wątpi z kolei, że Józef Piłsudski ze swoim charyzmatem wytworzył bardzo silną wizję Wojska Polskiego, które od 1914 roku, od tej małej kadrowej grupy kilkuset młodzieńców, którzy rzucają się na Wielką Rosję i oczywiście są romantykami, a nie realistami w tej wizji, ale są od początku suwerennym polskim wojskiem i ta suwerenność potem będzie stanowiła kamień założycielski Wojska Polskiego w 18 roku, kiedy tymczasowym naczelnikiem, a potem już naczelnikiem w 19 roku państwa polskiego pozostanie Józef Piłsudski, bo wojsko nie może być niesuwerenne. On ich wychowywał niewątpliwie w tej wizji suwerenności i niewątpliwie też Piłsudski był przede wszystkim związany z wojskiem jako tą strukturą, którą rozumiał najlepiej i która miała mu także służyć niewątpliwie do realizacji jego wizji państwa polskiego. Tutaj znowu między nim a Romanem Dmowskim, czy też szerzej Sejmem Ustawodawczym, gdzie Prawica Narodowa miała bardzo duże wpływy, bo względnie wygrali wybory w styczniu 19 roku. Będzie oczywiście spór między tak zwaną koncepcją federacyjną i inkorporacyjną, ale niewątpliwie obydwie, choć oparte na innych założeniach i celach, będą próbą zrozumienia, jaka wizja Polski powinna się ziścić, co powinniśmy zdobyć. Jedna i druga niewątpliwie była oparta na tej suwerenności polskiej myśli i politycznej, i wojskowej.
Zasypiać w niej.
Mówił pan profesor o tym, że Józef Piłsudski tak doskonale wychował morale, no wychował żołnierzy doskonałych, ale ja spotkałam się też z taką opinią, że w pewnym sensie klęska kampanii wrześniowej była wynikiem tego, że sporo wśród dowództwa osób było właśnie z tych kręgów Piłsudskiego i to często byli ludzie, którzy bardzo szybko robili kariery w wojsku, niekoniecznie mieli do tego przygotowanie, a byli rzeczywiście odpowiedzialni i mieli szeroki zakres władzy, nieadekwatny do kompetencji.
I ma pani rację, tylko ja mówiłem o latach powstawania II Rzeczpospolitej, a to, o czym pani mówi, jest ocena wynikającą z zamachu majowego 1926 roku.
Czyli coś na się pewno zepsuło potem.
Na pewno jako historyk wielokrotnie o tym mówiłem, pisałem i będę mówił, że zamach majowy był nieszczęściem dla Polski. Nie był sanacją, nie był reperowaniem państwa polskiego, tylko był de facto udaną próbą nie tylko likwidacji systemu demokratycznego w Polsce, ale także próbą wyniesienia pewnej formacji polityczno-wojskowej, która zdobyła monopol na funkcjonowanie w państwie polskim na najważniejszych stanowiskach. I obóz Piłsudczykowski degenerował się w ciągu kolejnych lat 30. bez wątpienia, a szczególnie po śmierci marszałka Piłsudskiego, gdzie ci jego najbliżsi współpracownicy no, okazali się albo za mali, żeby udźwignąć tę Polskę jako państwo suwerenne, albo też nie dopuścili na przykład zdolniejszych, prawda? Do dzisiaj można się zastanawiać, co by było, gdyby Walery Sławek jednak został dopuszczony do rządów po Józefie Piłsudskim. Co by się stało, gdyby jednak to generał Kazimierz Sosnkowski miał większy wpływ na ten obóz sanacyjny. No nie mówić już o tym, że co by się stało, gdyby w 1939 roku Ignacy Mościcki jako prezydent, no jednak doszedł do wniosku, że warto przyjąć opozycję na Zamku Królewskim i podzielić się tą władzą polityczną, dlatego że Polska jest narażona na totalny upadek. A ta elita piłsudczykowska podtrzymywała wzajemnie się w domniemaniu, że Polska da sobie radę i że nie oddamy ani guzika. To wzajemne zapatrywanie się we własne poglądy, no siłą rzeczy musiało się skończyć fatalnie, bo nie rozwijało.
Skoro już parę razy padło to retoryczne pytanie, co by było, gdyby, i mówiliśmy o tym już, jak zdewaluowały się pewne ideały Piłsudczyków w praktyce, jeśli można tak powiedzieć, to wróćmy jeszcze raz do tego...
Po 26 roku.
Wróćmy jeszcze do tego 18 roku i tak sobie pogdybajmy, co by było, jakby panowie, pan Roman i pan Józef wespół zespół jakoś próbowali Polskę budować.
To nie jest gdybologia, dlatego że na szczęście znalazł się taki moment w historii, gdzie panowie ci doszli do wniosku, że każdy z nich musi ustąpić dla dobra Polski. To był oczywiście moment, kiedy Piłsudski wrócił do kraju i znalazł się na czele państwa po 11 listopada 1918 roku. I tę koniunkturę próbował wykorzystać do zbudowania monopolu politycznego. To znaczy powołał do życia rząd Jędrzeja Moraczewskiego, który był rządem jednostronnym, socjalistycznym, lewicowym, bez wątpienia kontestowanym przez zdecydowaną większość społeczeństwa polskiego, tych opiniotwórczych środowisk szczególnie, które sabotowały ten rząd jako rząd, który nie posiada legitymacji polskiego narodu. Ale co więcej, był to rząd szkodliwy w tym sensie, bo będzie miał i dobre cechy, ale w tym sensie szkodliwy, że kiedy Piłsudski postanowił, omijając Komitet Narodowy Polski, dotrzeć do Paryża i Londynu 16 listopada, ogłaszając niepodległość Polski, to została ta jego oferta rozumienia Polski niepodległej i przyjęcia jej w takiej formule, w jakiej on ją widział, została odrzucona przez Ententę. Jedyny rząd, który uznał rząd Moraczewskiego i władzę tymczasowego naczelnika państwa polskiego, to były Niemcy. Czyli krótko rzecz mówiąc, jeżeli by Piłsudski się upierał przy tej konstrukcji rządu, to nie bylibyśmy zwycięzcami, tylko bylibyśmy pokonanym państwem. I to była autentyczna groźba, która mogła stanowić bardzo poważną przeszkodę w tym, żeby Komitet Narodowy Polski, który dla Ententy był rzeczywistym przedstawicielem narodu polskiego, mógł mieć to zaplecze w postaci państwa polskiego. Gdyby to się nie stało, bylibyśmy przegranymi. I Piłsudski, moim zdaniem, zbyt długo, rzecz jasna, nie rozumiał tego, że trzeba się władzą podzielić i trzymał ten rząd Moraczewskiego za długo. Nawet zamach Janusza Itisa, który był nieudanym, był farsą, ale był podyktowany właśnie rozumieniem tej potrzeby wymiany rządu. Nie zmusił jeszcze Piłsudskiego do refleksji, dopiero przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Warszawy, który to Ignacy Jan Paderewski został przyjęty przez Piłsudskiego i natychmiast Piłsudski dał mu prawo do formowania rządu. Piłsudski oczywiście był niewolnikiem swojej własnej formacji. On musiał wytłumaczyć, są znane relacje, które są w dokumentacji dzisiaj do przeczytania, jak on musi tłumaczyć rządowi Moraczewskiego i temu zapleczu, to zaplecze polityczne, które jest w jakiejś mierze jemu najbliższe. I tłumaczy im, że trzeba oddać władzę. Bo on też jest niewolnikiem tego całego układu, który powstał po 11 listopada 18 roku. Ale ponieważ jest w tej formacji niekwestionowanym autorytetem, no to oczywiście potrafi to przeprowadzić. Zanim to wszystko, co opowiadam, się stało, to wysłał list do Romana Dmowskiego. Wysłał list do Romana Dmowskiego, w którym napisał, że są tacy Polacy, jak właśnie my, pan, panie Romanie i ja, którzy muszą teraz podjąć węzłowe decyzje, dlatego że tu chodzi o dobro Polski. I efektem tego listu będzie zrozumienie także przez Romana Dmowskiego, że trzeba się zgodzić na rzeczywistość, która jest w kraju. I on uznaje władzę naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego, i podejmuje dialog z wysłannikami do Komitetu Narodowego Polskiego i ci wysłannicy będą później stanowić, między innymi dr Dłuski, Kazimierz Dłuski, jeden z współpracowników Józefa Piłsudskiego, będą stanowić to najbliższe zaplecze dla Komitetu Narodowego Polskiego i polskiej delegacji na Kongresie Wersalskim. Kazimierz Dłuski potem napisze w swoich z kolei wspomnieniach, że niekwestionowanym liderem polskiej delegacji na konferencji wersalskiej był Roman Dmowski i wszyscy my się jemu podporządkowaliśmy, bo on miał wizję i wiedział, jak przeprowadzać sprawę polską. To był człowiek Piłsudskiego. Więc jak widać, nie było tak, żeby nie rozumieli się wzajemnie. Rozumieją się oczywiście i wiedzą, że w pewnym momencie jest taka sytuacja, w której trzeba ustąpić. Dmowski ustąpił bardzo daleko, dlatego że uznał władzę Piłsudskiego. Oczywiście przyjął z zadowoleniem powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego, który to rząd natychmiast jest uznany przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. W związku z tym jesteśmy zwycięzcami w I wojnie światowej i z kolei ten rząd Ignacego Jana Paderewskiego deleguje Dmowskiego i samego Paderewskiego do Wersalu, by rozpocząć negocjacje. I oczywiście delegatem pierwszym jest Dmowski, bo Ignacy Jan Paderewski, pełniąc funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych, nie jest w stanie być wszędzie równocześnie. Ma obowiązków bardzo dużo w kraju. Przyjeżdża w kwietniu 19 roku, czyli w czwartym miesiącu kongresu wersalskiego i oczywiście jako premier rządu zaczyna odgrywać wiodącą rolę aż do czerwca, czyli do podpisania traktatu. Ale między styczniem a kwietniem pierwszym delegatem i tym, który tworzy tą wizję polskich granic postulowanych, jest oczywiście Roman Dmowski.
Szukając wolności. noc miłości. Zapomnieli, kto to brat. Za tych, którym dzień stał się nocą, a godzina, godzina podłym snem. Za tych, którzy chcą wrócić, lecz nie wiedzą, nie wiedzą jak i gdzie. Nie wiedzą, nie. O tych, którzy sami wybrali i nieważne, czy dobrze, czy źle. Dla nich, no bo mieli odwagę, pierwsi powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć nie. Dzisiaj,
Co innego też większą sympatią darzyć Romana Dmowskiego, a co innego niechęcią Piłsudskiego, bo Wielkopolanie mają zarzut do Piłsudskiego o to, że trochę ich zostawił ich.
No nie tylko ich zostawił, przede wszystkim w okresie rządów Moraczewskiego, nie przyjął oferty, bardzo ważnej oferty, którą przywiózł mu z Poznania Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, który proponował już wówczas, w listopadzie 1918 roku, kompromis polegający na tym, że to on zostanie premierem rządu polskiego, a Piłsudski pozostanie tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego i będzie miał pod swoją władzą wojsko. Piłsudski wówczas jeszcze nie zrozumiał, że trzeba zrobić to, co później zrobił w styczniu 19 roku. Odrzucił ofertę Korfantego, proponował mu jedynie, by wszedł do rządu jako reprezentant dzielnicy zaboru pruskiego. I potem jeszcze propagandowo uważał, że to Korfanty zdradził i nie przyjął tej oferty, co oznaczało izolowanie się zaboru pruskiego od reszty powstającego państwa polskiego. To było bardzo źle przyjęte przez Wielkopolan, ponieważ oni doskonale rozumieli, że nie na tym polegał spór. I no cóż, na szczęście jednak wojska zostały pod dowództwem generała Józefa Dowur-Muśnickiego wysłane na ratunek Wielkopolsce i dzięki temu mieliśmy jednak to powstanie zakończone zwycięstwem. Tu oczywiście rodzi się pytanie, bo nie chcę tego traktować w kategoriach podejrzenia, tylko pytanie politycznej natury. Tak jak Roman Dmowski uznawał, że wizja inkorporacyjna wymusza w jakiejś mierze uznanie, że granice wschodnie państwa polskiego nie mogą iść tak daleko w głąb, żeby nie zaakceptowała ich jakakolwiek Rosja, czy ona będzie czerwona, czy biała. W 19 roku 20 jeszcze nie było to przesądzone. I trzeba skierować uwagę przede wszystkim na zdobywanie zachodu Polski, ponieważ tam jest suwerenność w tych pokładach mineralnych, w tym rolnictwie wielkopolskim, w dostępie do morza. Tam jest siła gospodarcza Polski, w związku z tym to są ziemie najważniejsze. Tak Piłsudski rozumował podobnie, tylko 180 stopni odwrotnie. Głównym wrogiem jest Rosja. Trzeba jak najdalej na wschód iść i tam tworzyć te przyjazne, no jak wiadomo, pomylił się, bo nieprzyjazne państwa narodowe, litewskie i ukraińskie, ale siłą rzeczy zaangażowanie się w koncepcję federacyjną musiało owocować tym, że znowu z dwoma wrogami nie dało się walczyć jednocześnie. A zatem wizja przyjaznych relacji polsko-niemieckich była warunkiem nieprzyjaznych relacji polsko-sowieckich. Wizja Dmowskiego tworzenia wyraźnie ataku na Niemcy jako tej siły, która jest przeciwna przede wszystkim niepodległej Polsce, skłaniała go do tego, żeby szukać w koncepcji inkorporacyjnej jakiegoś modus vivendi z stroną rosyjską. I stąd przyjął granicę drugiego rozbioru Polski jako tę, która daje nam szansę na utrzymanie polskości na tamtych terenach, bo mniejszości narodowe nie będą aż tak liczne i jednocześnie zostanie to zaakceptowane prędzej czy później przez Rosję, tak żeby ona odwetowo nas nie zaatakowała. Te wizje federacyjna, inkorporacyjna, trzeba ją więc też widzieć w tym nie tylko konflikcie personalnym Piłsudski-Dmowski, ale także w konflikcie geopolitycznym dotyczącym tego, jakie relacje powinny istnieć w tym europejskim miejscu, w tym przypadku relacje dotyczące stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. My oczywiście mieliśmy jeszcze tę wartość, o której mówiłem na samym początku, to znaczy bardzo dobre relacje w tym czasie z Francją, która była zainteresowana Wielką Polską i dzięki temu mieliśmy możliwość zaistnienia tutaj jako silne państwo, czego w 1914 roku naprawdę nikt nie mógł się spodziewać.
Moglibyśmy tak jeszcze prawdopodobnie parę dni rozmawiać o Piłsudskim-Dmowskim.
Tak, ja bardzo lubię.
Niestety już nasz program dobiega końca.
Ale jeśli można, jeszcze jedna uwaga, dobrze? Dlatego, że my się koncentrujemy na tych dwóch postaciach i w pewnym sensie słusznie, bo to rzeczywiście są najwybitniejsze autorytety polityczne ówczesnej Polski, rodzącej się. Natomiast trzeba pamiętać o tych dziesiątkach, tysiącach, setkach tysięcy, milionów Polaków, a było ich 24 miliony wówczas, zdaniem ówczesnie żyjących badaczy. I te 24 miliony Polaków naprawdę chciało Polski niepodległej i mamy w wszystkich możliwych zakątkach Polski, w Wielkopolsce, w Sejnach, w Cieszynie, w Naorawie i Spiszu, w Lwowie i w Przemyślu, w Tarnowie, w Warszawie, Grójcu i w Żyrardowie. Wszędzie mamy lokalne inicjatywy polskie, które tworzą nam rzeczywistość pod tytułem Polska Odrodzona. Nie byłoby tego bez aktywności lokalnych Polaków, którzy uznawali, że to jest ten moment, październik, listopad 1918 rok, kiedy trzeba się podnieść i zawalczyć o Polskę.
Polacy są po prostu stworzeni do wolności. Tak. Bardzo jest. Państwu dziękuję za uwagę. Moim gościem był profesor Jan Żaryn. Pan profesor przyjechał na zaproszenie Korporacji Akademickiej Lechia i dziekana Wydziału Historycznego, pana profesora Kazimierza Ilskiego.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Historia, jakiej nie znacie.